Witam wszystkich serdecznie i zanim zaczniemy, chciałbym się pomodlić. Dobry Boże, dziękujemy Tobie za czas, który darowałeś. Dziękujemy Tobie za to, że Ty dajesz nam, Panie, ten czas, by skupić się na Tobie i słuchać Twojego słowa. I tak prosimy Cię, byś błogosławił to słowo, Panie, też moje usta, abym to, co powiada, Panie, to swoim błogosławieństwem. I tak proszę Cię, abyś to Ty działał, Panie. Amen.
Amen.
Chciałbym, żebyśmy otwarli Księgę Daniela. Mam trochę tak dużo wersetów, więc sobie poskaczymy. Zacznijmy od Księgi Daniela. Pierwszy rozdział. Od pierwszego wersetu. Księga Daniela, pierwszy rozdział od pierwszego wersetu. Trzeciego roku panowania Joakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnesar, król babiloński, do Jeruzalemu i oblegał je. A Pan wydał w jego ręce Joakima, króla judzkiego, i część naczyń domu Bożego. On zaś sprowadził je do ziemi Shinear, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. I rozkazał król Aszpenzowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w pałacu królewskim. Może na razie dotąd. Tak w ramach wstępu. Księga Daniela mówi nam, przede wszystkim jest to księga prorocza, ale chciałbym się skupić na początku tej księgi. I mamy tu mowę o tym, co spotkało naród izraelski, dokładnie judzki, za nieposłuszeństwo Bogu. Czytaliśmy tu o tym, jak Nebukadnesar podbił ich i sprowadził do niewoli. Ale czytaliśmy też, że on zabrał wszystko, zabrał tych młodzieńców, w ogóle tych wybitniejszych, właśnie po to, żeby uczyć ich praktyk, zwyczajów i zachowań, które panowały w Babilonie, w kraju pogańskim. Zamiarem króla Nebukadnesara było to, by wszystkich tych, którzy sprowadzi do niewoli, powolutku pozbawiać ich własnej tożsamości, pozbawiać ich życia, tego, z czym żyli, ich wiary w Boga. Bo chcieli, żeby oni całkowicie stali się Babilończykami. I chciałbym teraz, żebyśmy otworzyli trzeci rozdział tej księgi. Trzeci rozdział od czwartego wersetu. A herold zawołał potężnym głosem: rozkazuję wam narody, plemiona i języki. W chwili, gdy usłyszycie głos rogów, fletu, cytry, harfy, lutni, dud, wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu temu, będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Czytamy tu o tym, w jaki sposób cały lud Babilonu i wszyscy, którzy byli im poddani, są nakłaniani, jest im nakazane czczenie bożka, którego zbudował król Nebukadnesar. Jest też mowa o tym, jakie czekają ich konsekwencje. I właśnie chciałem to trochę odnieść takie na dzisiejsze realia. Bo w dzisiejszych czasach szczególnie spotykamy się z tym, że coraz częściej słyszy się, czy to w wiadomościach, czy w rozmowach między sobą, że w jakiś sposób świat zaczyna coraz bardziej wywierać nacisk na ludzi, którzy myślą inaczej, szczególnie też na wierzących ludzi. Wiemy między innymi też o tym z listów Open Doors, gdzie w krajach Bliskiego Wschodu nasi bracia, nasi siostry dosłownie płacą często najwyższą cenę za wiarę, są pozbawieni majątków tylko dlatego, że nie chcą się zaprzeć wiary w Jezusa Chrystusa. W naszych realiach, dzięki Bogu, nie spotykamy się z taką intensywnością, ale w jakiś sposób doświadczamy tych nacisków. Przynajmniej ja osobiście się z tym spotykam, ale też coraz częściej słyszę, jak rozmawiam z innymi. Właśnie tak. I jesteśmy właśnie powolutku jakby przymuszani do tego, by coraz mniej uwagi poświęcać Panu Bogu, coraz mniej przykładać takiej troski o osobistą relację z Panem Bogiem. I właśnie trochę już jak wiecie, jak o tym mówił, że zanik tej relacji może doprowadzać do różnych stanów u nas w Kościele, że mogą się pojawiać różne takie... Bo kiedyś myślałem, że to spotyka tylko mnie, że mam ciężki czas, człowiek zaczyna doświadczać takiej depresji, złych myśli, takiego zniechęcenia. Ale w ostatnim czasie coraz częściej słyszę, jak jeden brat mówi, że w rodzinie mu się nie układa, drugi brat mówi, że w pracy są różne naciski jakieś. W jakiś sposób jest dotykany i tak zauważyłem właśnie, że to się tak dzieje od już dłuższego czasu i nie dotyczy to sprawa tylko mnie i mojej osobistej relacji, ale ona ma wpływ na całe zgromadzenia, na poszczególnych braci, ale to się potem objawia w stałych zgromadzeniach. I w Ewangelii Mateusza, otwórzmy Ewangelii Mateusza, rozdział 24. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział od 6 wersetu. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojennych. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się stać to, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na odrękę, zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was, dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzieć. Powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Nasza realia właśnie, to co słyszymy, te wojny, ta niestabilność polityczna, te konflikty, różne katastrofy, ale też to, co się dzieje w naszych sercach, z naszym relacją z Bogiem, to, co się dzieje w zborach, te podziały, zanik takiej współpracy między zborami, to wszystko może doprowadzić do takich właśnie stanów depresyjnych czy zniechęceń, takiej niepewności o przyszłość. Właśnie czego efektem jest taki zanik tej Bożej miłości Bożym Kościele. Coraz częściej widzi się, jak bracia i siostry zamiast się dogadywać, kłócą się ze sobą. Nie tylko ze światem, ale już ze sobą. Dalej, Ewangelia Jana, 15 rozdział. Ewangelia na 15 rozdział od 17 wersetu. To przekazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidzi. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak świat, ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowali będą. Biblia nas przygotowuje na to, że życie wierzącej osoby nie jest łatwe i nie będzie łatwe. Nawet więcej, to co czytaliśmy, mówi, że będzie jeszcze gorzej. Więc jak ktoś liczy na to, że Pan Bóg jego życie uczyni spokojnym, to może się trochę zdziwić. I tak jak mówiłem, w jakiś sposób każdy z nas dzisiaj doświadcza jakiegoś prześladowania. I właśnie celem tego jest takie coraz to powoli zabieranie nam naszej uwagi od osoby Pana Jezusa, od relacji z Nim. co w efekcie właśnie skutkuje tym, że nasza wzajemna miłość, miłość do Boga jest coraz bardziej oziębła. Chciałbym wrócić jeszcze do Księgi Daniela, ten trzeci rozdział. Gdybyśmy tam czytali dalej, mamy moment, kiedy jacyś obywatele zgłaszają, że trzech pewnych młodzieńców nie posłuchało nakazu oddania czci temu bożkowi. I od 14 wersetu czytamy: Nebukadnesar odezwał się i rzekł do nich: czy to prawda, Szardachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem. Bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalnego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki. Wtedy Szardach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. Ale jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś pokłonu, nie oddamy. Każdy, kto pragnie szczerze i wiernie żyć dla Pana Boga, nawet jeżeli miałeś na tyle łaski, że nie doświadczałeś żadnych takich konfrontacji z tym światem, czy z ludźmi, którzy w jakiś sposób będą chcieli z powodu twojej wiary tobie dokuczyć, czy zrobić na złość, to w pewnym momencie twojego życia dojdzie do tego momentu. Nasza szczera wiara prędzej czy później właśnie doprowadzi do konfliktu pomiędzy Bożą prawdą i Jego prawami, w które wierzymy, a wartościami tego świata. Będziemy musieli podjąć decyzję, objąć stanowisko, tak jak w przypadku tych trzech młodzieńców. Oni podjęli decyzję. Oni nie poddali się naciskom, ani nie poszli na żaden kompromis. I byli gotowi ponieść tego konsekwencje. W Księdze Joba czytamy, w drugim rozdziale, Księga Joba, drugi rozdział, 10 werset. Odpowiedział jej: mówisz, jak mawiają kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. Wiemy, że Job przychodził przez wielkie cierpienie. Ale jego serce było przy Panu Bogu i on powiedział, że skoro dobre może przyjąć, to też może przyjąć i złe. I często jest to właśnie takim konfliktem naszego życia. Bo kiedy jest dobrze, cieszymy się. Ale kiedy coś nie idzie po naszej myśli, to już się sytuacja nagle zmienia. Ale właśnie tak jak powiedział Job, czy nie mamy ufać Bogu, nawet kiedy jest źle? Kiedyś dostałem od siostry taką zakładkę na Biblię i jest tam napisane: Bóg czasem nie zmienia twojej sytuacji, bo chce zmienić twoje serce. I to, co nas spotyka, niekoniecznie musi być efektem grzechu, czy naszego upadku. Jest to po prostu Boży plan. Ale możemy w tym wszystkim być pewni, bo w ogólnym zarysie Bóg zawsze działa ku dobremu z tymi, których wybrał. I możemy czytać o tym w liście do Rzymian, 8 rozdział. List do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Jest też tym mowa w Księdze Izajasza. To jest 48 rozdział. Księga Izajasza, 48 rozdział, 17 werset. To mówi Jahwe, twój Odkupiciel, Święty Izraelski. Ja, Jahwe, Twój Bóg, uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre. Prowadzę Cię drogą, którą masz iść. I tak jak historia tych trzech młodzieńców z Księgi Daniela, moment, kiedy oni sprzeciwiają się rozkazowi królewskiemu i są gotowi na jego konsekwencje, w żaden sposób nie może być uznany za coś dobrego, za coś, co było przyjemne dla nich. Oni podjęli ten trud ze względu na Pana Jezusa. W liście do Rzymian znowu czytamy też w 8 rozdziale od 31 wersetu. 8 rozdział liście do Rzymian, 31 werset. Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby z Nim nie miał darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł? Więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga. Ten przecież stawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie? Czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie na co dzień nas zabijają. Uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężymy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jeżeli Bóg z nami, to nikt i nic nie może być przeciwko nam. I nikt nie będzie w stanie zabrać nam ani oddzielić nas od Jego miłości. A właśnie o tę miłość przecież chodzi. Ta Jego miłość ma nas cechować. Ewangelia Jana mówi w 13 wersecie. Ewangelia na 13 rozdział, 34 werset. Nowe przykazania daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I właśnie to tej miłości chce nas pozbawić świat. Bo szatanowi nie podoba się, kiedy ludzie widzą, że żyjemy dla Boga. Kiedy Jego miłość w nas może oddziaływać na innych. W Ewangelii Mateusza, jakbyśmy czytali dalej ten rozdział 24, gdzie skończyliśmy na tym, że ta miłość wielu oziewnie, kolejny werset mówi, że to jest Ewangelia Mateusza 24:13. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto wytrwa w miłości Bożej, kto wytrwa przy Bogu, ten będzie zwycięzcą. I to też możemy obserwować w tej historii o trzech młodzieńcach. Czytając dalej trzeci rozdział Księgi Daniela, widzimy 24 werset. Wtedy król Nebukadnesar przeląkł się szybko, powstał, odezwał się i zapytał swoich doradców. Czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając rzekli do króla. Prawda, królu. A odpowiadając rzekł. Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła. Wtedy Nebukadnesar zbliżył się do otworu spalnego pieca ognistego, odezwał się i rzekł. Szardachu, Meszachu i Abednego, słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Na to Szardach, Meszach i Abednego wyszli ze środka ognia. I zgromadzili się satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy i doradcy króla i widzieli, że ogień nie ogarnął ciał tych mężów. I włos ich głowy nie był spalony, a ich odzienie nie były zniszczone. Ani też swąd ognia ich nie przeniknął. Bóg ratuje tych mężów Bożych. Czytamy, że sam król widział tam czwartą postać, anioła. W moim przekonaniu tym aniołem jest właśnie osoba Pana Jezusa Chrystusa, która ich chroniła. I to, co jest ważne w tym fragmencie, to jest to, że Pan Jezus nie tylko ich chraniał, ale On był tam z nimi w tym piecu. On doskonale wiedział, przez co oni przechodzą, co czują. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale czytamy, 15 rozdział, 13 werset. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazywam was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały. By to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Dalej jeszcze bym chciał przeczytać dwa wersety z listu Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, 13 rozdział. Ósmy werset 13 rozdziału listu do Hebrajczyków. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. I jeszcze bym chciał przeczytać fragment, który już był dzisiaj czytany. Z 4 rozdziału listu do Hebrajczyków, 15 werset. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Tak jak wtedy, kiedy tych trzech młodzieńców zostało wrzuconych z powodu wiary do pieca i Bóg był z nimi i doskonale wiedział, co przez to przychodzą, tak jak czytaliśmy w liście do Hebrajczyków, Bóg się nie zmienia. Dzisiaj jest ten sam i też doskonale wie, przez co każdy z nas przechodzi, jakie trudności, z jakimi trudnościami się spotyka, z czym walczy, jakie ma zmagania. Mało tego, w Ewangelii czytaliśmy, że Pan Jezus nazywa nas przyjaciółmi. On się o nas troszczy. I też w 4 rozdziale, to co mówi, jak Wiesiek już mówił, że ten arcykapłan jest doświadczony we wszystkim. On wie, zna nasze boje, ale też zachęca nas, byśmy o każdej porze, w każdym momencie do Niego przychodzili. Bo On jest w stanie nam pomóc. On jest w stanie nas przeprowadzić przez co przychodzimy. Bo to jest właśnie miłość Boża. I to ta miłość Boża zaprowadziła Pana Jezusa na krzyż. O tym czytaliśmy w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Następnie możemy też o tym czytać w liście do, drugi list do Koryntian. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Od 14 wersetu. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już Go nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy pojednać się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu i za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Pan Jezus umarł za nas. To On nas pojednał z Bogiem. To On przelał swoją krew, bo ta krew, Jego życie, było wymaganą ceną. W pierwszym liście do Koryntian, w 11 rozdziale czytamy, od 23 wersetu. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb. Podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za Was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich po wieczerzy mojej, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. I mówiliśmy już, że ceną przebłagania za krew, za grzech jest krew. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale. 9 rozdział, 22 werset. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczone krwią i bez rozlania krwi nie ma oczyszczenia. Też odnośnik do tego Efezjan, 1 rozdział, 7 werset. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Życie Jezusa, Jego krew, było wymaganą ceną i wciąż jest. Przypominamy sobie o tym w każdą niedzielę. Też ostatnio mogliśmy słuchać właśnie o symbolice i trzeba... Była mowa o tym, czy co symbolizuje kielich. I kielich symbolizował zawarcie przymierza małżeńskiego i to, że kiedy żona przyjęła ten kielich i piła z niego od męża, stawała się częścią jego rodziny. Tak? Zaczęła być częścią jego domu. I kiedy my właśnie podejmujemy się tej pamiątki, kiedy bierzemy ten chleb, pijemy ten kielich, my wyrażamy dokładnie to samo. Oznajmiamy, że przez wiarę w to, co Pan Jezus zrobił na krzyżu, my należymy do Jego rodziny. Jesteśmy częścią Jego domu, właśnie w Chrystusie Jezusie, na stałe. To nie jesteśmy tylko sługami, jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy Jego rodziną, a Pan Bóg troszczy się o swoją rodzinę. Biblia nam mówi, że Pan Bóg zsyła deszcz na wierzących i na niewierzących. Ale też Biblia nas uczy, że mamy żyć w miłości i okazywać sobie pomoc szczególnie w zborach, szczególnie między sobą. To nam daje taki pogląd na to, że Pan Bóg nie troszczy się o wszystkich ludzi, ale szczególnie o tych, którzy do Niego należą. Bo jak Pan Jezus powiedział, On jest dobrym pasterzem, który kładzie swoje życie za owce. I właśnie taką lekcję chciałem się z Wami podzielić. I sobie życzę tego i Wam, żebyśmy niezależnie od tego, przez co przechodzimy, jak zmienia się sytuacja, pamiętali o tym, że Pan Jezus oddał za nas życie. To jest miłość Boża i On wie, przez co przechodzimy. Amen.